W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa.
Dzień
Witam
dobry.
Szanowni Państwo, w poniedziałek zaczął się pytaniami w kwestii, czy Polska będzie musiała zrezygnować z węgla. Jeśli tak, to czym to zastąpi? Wszystko to jest związane ze szczytem klimatycznym, który odbywa się w Katowicach. Będzie trwał on kilkanaście dni. Będziemy debatować w sensie społeczeństwo i politycy na temat polityki klimatycznej i będziemy roztrząsać, jakie szanse mamy jako ludzkość w powstrzymaniu zmian klimatycznych. Zapytaliśmy o to słuchaczy, co o tym sądzą. Posłuchajmy ich.
Zamykali te kopalnie, niektóre nasze wydajne, dobre kopalnie, bo chcieli po prostu to zlikwidować, no i strzelać po prostu za byle co, swoją kabzę nabić, no nie? I tyle, a Polakom powiedzieć, że nieefektywne, że takie.
Zmiany klimatu co kilkaset lat się zmieniają, co kilkadziesiąt. Wie tam, my możemy tylko przyspieszyć to ocieplenie. Przez to właśnie, że miliony samochodów codziennie przez całym świecie krąży. Setki tysięcy samolotów lata. Możemy to przyspieszyć, ale nie mamy siły na to.
Kiedyś nas przekonywano, że nasze stocznie są nieopłacalne i też zlikwidowano. W tej chwili je odbudowujemy. Więc może by zastanowić się nad tym, czy ci, którzy to wszystko krytykują, mają rację. Poza tym tutaj jeden z panów wspomniał o naszej Puszczy Białowieskiej. A co z Amazonką, a co z wieloma lasami, które się wycina i się uprawia drzewa do produkcji oleju?
To jest wyreżysowany spektakl, w którym nie chcą brać udziału państwa mądre. Tak jak Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Turcja, zostawiają to jakimś miernotom intelektualnym, którzy uważają, że naturę świata można zmienić. Zmienią, jeśli uruchomią wszystkie bomby atomowe.
Mówi się ciągle o tym, że mam smog, że powietrze nie jest dobre, a nie mówi się, co zrobić, żeby w tych warunkach, w jakich teraz jesteśmy, żeby było lepiej. Czy ktoś z Państwa słyszał na przykład o technologii spalania w tych kotłach takich starego typu od góry? Okazuje się, że jeżeli zmienimy sposób używania tych urządzeń, które teraz mamy, jesteśmy już w stanie bardzo mocno ograniczyć to zanieczyszczenie środowiska.
Rosjanie to wszystko, za przeproszeniem, olewają. Amerykanie olewają. Wielkie kraje olewają to wszystko. Była sytuacja, że mieliśmy wszyscy oślepnąć, bo była dziura ozonowa, prawda, i okulary trzeba było wszystkie kupować i tak dalej. To jest wszystko wyciąganie pieniędzy.
Ja jestem zaskoczony jakby dosyć dużą wiedzą słuchaczy w tej kwestii i wynikającą pewną niewiarą w mitologię klimatyczną. Mam takie przekonanie, że dosyć czy nasi słuchacze rzetelnie ten temat rozeznali? Co pan sądzi o tym?
Wiedza na ten temat jest coraz większa, a ponieważ opinie czy teorie są dość kontrowersyjne, od takiej skrajnej opinii, że czeka nas katastrofa klimatyczna na wielką skalę. Jeżeli nie zmniejszymy szybko emisji CO2, po przekonanie, że jednak powinniśmy walczyć ze smogiem, który jest mierzalny w polskich miastach.
To mamy
konsekwencja emisji CO2.
To mamy dwie rzeczy, bo mamy do czynienia z globalnym ociepleniem i ze smogiem. I moim zdaniem nonsensowne jest łączenie tych jakby zjawisk w jeden pakiet.
Pytanie jest takiej natury. Na ile zwiększona emisja CO2 przekłada się na wzrost ocieplenia, czy też na to ocieplenie nie wpływają naturalne procesy w postaci zwiększonej aktywności Słońca? Mieliśmy w historii takie tendencje do ocieplania się klimatu i do naturalnego oziębiania klimatu. I to nie jest zweryfikowane do końca. To nie jest poparte rzetelnymi badaniami.
Mnie jak temat interesuje od wielu lat. Chcę tylko powiedzieć taką rzecz, że my również nie mamy świadomości takiej, że być może, to też jest pewnego rodzaju teoria, że erupcja wulkanu gdzieś w okolicach Malajów, który wybuchł w 1700 przed 87 roku i ona trwała przez dwa lata, wywołała taką chmurę pyłów wulkanicznych, że być może to była główna przyczyna do głodu w Europie i rewolucji francuskiej.
Wolałbym, żebyśmy może dłużej nie teoretyzowali i zeszli na ziemię, do Katowic konkretnie, do szczytu klimatycznego, który debatuje na tym, jak obniżyć emisję CO2. Natomiast ten szczyt klimatyczny, jego uczestnicy nie wyrażają takiego przekonania, że Polska ma zrezygnować bardzo szybko z paliw kopalnych. To oczywiście musi być proces. Nasz rząd, tak jak i poprzednie, nie zamierza zrezygnować bardzo szybko z wykorzystywania węgla kamiennego i węgla brunatnego, co jest oczywiście logiczne.
Szczyt trwa, nie wiadomo, czym się zakończy, jakie będą konkluzje. Zauważam tylko z pewną zgrozą, że ceny energii elektrycznej, o ile wzrosną, to wzrosną być może z powodu opłat związanych z tymi opłatami klimatycznymi. Co niejako pokazuje, że ta idea być może fałszywa, że to energetyka powoduje ocieplenie klimatu, przekłada się na nasze kieszenie, co źle wróży naszym portfelom, mówiąc krótko.
No jedno jest pewne, za jakość życia trzeba płacić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek pytaliśmy słuchaczy o to, jak oni podsumowaliby 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dokładniej Zjednoczonej Prawicy. Posłuchajmy, co powiedzieli słuchacze.
Moim zdaniem to same pozytywne sprawy tego rządu, że ten 500+ wprowadzili, to wszystko na plus dla mnie. Nie? Dobrze, bardzo pozytywnie. Także tam jakieś drobne afery zawsze będą, nie? Ale generalnie bardzo pozytywnie oceniam.
Nigdy dawniej ja sobie nie wyobrażałem, naprawdę, że tak można otumanić naród, żeby nie rozróżniać koloru białego na przykład od czarnego, żeby nie odróżniać dobra od zła, żeby nie widzieć demolki i odróżniać jej od budowy i naprawiania, albo może dalej patriotyzmu od zdrady.
Poprzednio Polska się rozwijała poprzez likwidację. Zlikwidowano posterunki policji, w małych miejscowościach likwidowano szkoły, przedszkola, a także poczty, zwykłe punkty pocztowe na przykład. Teraz w tej chwili to się odbudowuje. Powstało już około 80 nowych posterunków policji, zostało zwiększone też zatrudnienie policjantów, czyli bezpieczeństwo jest większe.
Najważniejsza rzecz to dwie wielkości, które nie są porównywalne. To są straty wizerunkowe i powiedzmy sobie nominalne dla poszczególnych grup społeczeństwa wielkości wyrażone w złotówkach. Ja generalnie oceniam ten okres jako jednak właśnie plusowe zwycięstwo.
Ten rząd jest naprawdę dobry dla Polski i dla Polaków, ale powinien, tak jak tutaj niektórzy sugerowali, faktycznie zająć się jakoś bardziej emerytami, rencistami.
A według pana co jest sukcesem największym? 3.
No z całą pewnością 500+, to uznałbym za sukces, co od razu jest skorelowane ze zmniejszeniem luki VAT-owskiej, tak? Bo te pieniądze skądś musiały się znaleźć.
Się przyczepić, dlaczego uważa pan, że wydawanie pieniędzy przez budżet to jest sukces? Sukces to jest może jakiś efekt z tego powodu, jakie efekty z tego mamy?
No są mierzalne efekty, między innymi przekłada się 500+ na wzrost konsumpcji na rynku, bo te pieniądze nie są chowane do skarpety, tylko one również napędzają koniunkturę.
Warto przypomnieć, że koniunktura jest w tej chwili na poziomie 5,1%.
Najwyższy wzrost PKB w całej Unii Europejskiej, wyższy od wszystkich prognoz.
W znacznym stopniu 500+.
Ja nie powiedziałem, że w znacznym stopniu. Zawdzięczamy to również zwiększonej konsumpcji, bo takich przyczyn jest wiele. To jest aktywność polskich przedsiębiorców, zwiększająca się wydajność pracowników polskich firm, duży eksport polskiej gospodarki. A więc tych przyczyn jest wiele, one są złożone. Natomiast jeżeli mnie pan pyta o te sukcesy, to 500 plus niewątpliwie, ale żeby te 500 plus funkcjonowało w jakiejś dłuższej skali, to trzeba było uszczelnić tak zwaną lukę VAT-owską.
No to bez
wątpienia się wylicza, że 250 miliardów z
do budżetu
uszczelnienia, to znaczy 250 miliardów
uciekło.
Natomiast uszczelnienie tej luki VAT-owskiej powoduje to, że rząd może wydawać więcej pieniędzy na tak zwany socjal.
Dla mnie, panie Adamie, największym sukcesem, jaki ten program i ten rząd odniósł, to jest coś, co nie jest traktowane w kategoriach sukcesu. Natomiast ja osobiście uważam, że jeżeli gospodarka ma się rozwijać, to co jest najważniejsze, to dla kogo ona się rozwija? Ona się rozwijać ma dla naszych dzieci i wnuków. Patrząc
to,
na nasze
to wiemy, to jest
i co
oczywiste.
Ja dzisiaj znalazłem, że w 2015 roku dzietność była 1,29, a w 2017 1,45, czyli dosyć istotnie dzietność się poprawiła, co oznacza, że mimo, że jesteśmy ciągle na krzywej opadającej, jeśli idzie o demografię, to jednak zwolniliśmy to opadanie i to jest bez wątpienia sukces, nie chcę powiedzieć rządu, bo to jest sukces kobiet, naszych Polek,
kobiet,
którym gratulujemy tego sukcesu, ale rząd sprawił, że
poprawił się wskaźnik optymizmu społecznego, bo z całą pewnością podejmowanie decyzji, panie Krzysztofie, dokończę, o dzietności jest związane z jakąś przewidywalnością pewnej stabilności.
A jeśli idzie o wady czy niedociągnięcia? Jedno?
Mnie niepokoi stan polskiej armii. Odziedziczony po Platformie Obywatelskiej, rzecz
czyli
jasna,
ja to...
ale uważam, że rządy Zjednoczonej Prawicy w tej kwestii, oczywiście mimo zakupu patriotów, ale ich w tej chwili jeszcze nie mamy, tak, to jest melodia przyszłości, nowego systemu rakietowego HOMAR nie doprowadziły do oczekiwanego przyspieszenia modernizacji armii. To jest moim zdaniem duży minus.
Ja będę sobie jakby po swojemu to kategoryzował, ale uważam, że
pytał porażką, mnie pan, więc odpowiedziałem.
Porażką, tak, dziękuję. Porażką ostatnich dni to są pracownicy delegowani, to znaczy Europa Zachodnia wymiotła polskich przewoźników i polskich przedsiębiorców, co jasno pokazuje, że Unia nie jest dla Polaków.
No tak, ale rząd Zjednoczonej Prawicy nie kibicuje temu wyrzuceniu, tak, jest zdecydowanie
przeciwny. Ale nie udało się. I tu w zasadzie mam pewnego rodzaju jakby refleksję związaną z drugą stroną medalu tych porażek rządu, że w zasadzie rząd nie uzyskuje żadnego wsparcia w Unii Europejskiej od tak zwanej opozycji, co mnie się wydaje, że jesteśmy jakby pomiędzy słowem zdrada, a słowem warcholstwo. To, co wyrabia w Parlamencie Europejskim opozycja, jakby nie mieści się w kategoriach pewnej przyzwoitości, bo cieszenie się z porażek rządu Polski nie przystoi poważnym politykom.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę debatowaliśmy wraz ze słuchaczami nad wypowiedzią pani Angeli Merkel, kanclerz, która oświadczyła, że dziś państwa narodowe muszą, powiedziałabym, że dzisiaj powinny być przygotowane do zrzeczenia się suwerenności. Zatem zapowiada się konsekwentne realizowanie przez Unię planu likwidacji państw narodowych. Co o tym nasi słuchacze sądzą?
No jak to? My mamy teraz w ogóle zaprzepaścić naszą tożsamość, naszą walkę po całym świecie o naszą godność, o naszą polskość. Ja powiem, że kanclerz chce się po prostu uratować po swoich porażkach. I ja jestem skłonna, że będzie się to nazywało, nie daj Boże, Niemiecka Federacja Europejska.
W ogóle najlepiej to, co by było dla Polski, się wypisać z tej Unii i nie słuchać tego, co tam Merkelka, czy tam inni, powiedzmy ci z Francji, gadają. Oni to dbają o swoje interesy, chcą przyporządkować, a tak w ogóle bez Merkelka, w ogóle bez wojny chce przejąć Polskę i przez kilku Polaków, którzy po prostu bruzdzą przeciwko nam.
Mi się wydaje, że to jest pomysł bardzo dobry, bardzo mądry, bo Europa przez wiele, wiele lat jest spokojna. nie ma wojen, za wyjątkiem Jugosławii, która tam była, wojna. Teraz odnośnie tego, że ona tak niefortunnie to powiedziała, żeby były państwo, było jedno super państwo. Wydaje mi się, że Europa powinna pamiętać o tym, co było do 1945 roku i o tym, jak się rozwinęła dzięki przepływowi ludzi, dzięki przepływowi kapitału.
Głosy były dosyć zróżnicowane, nie brakowało też zwolenników Unii Europejskiej, ale nie wszyscy zwolennicy Unii Europejskiej uważali, że powinniśmy rezygnować z suwerenności. Nie brakowało głosów, że powinniśmy próbować zmieniać Unię Europejską, wykorzystując do tego takie instrumenty jak wybory do Parlamentu Europejskiego. I niektórzy radiosłuchacze zwracali też uwagę na to, że Europa się jednak, przynajmniej jej duża część, przesuwa na prawo. I w Parlamencie Europejskim wskutek tych wyborów lewica może stracić bardzo dużą część wpływów, a więc mowa między innymi o europejskim superpaństwie, forsowanie pewnych procesów, przyspieszanie ich, przed czym przestrzegał Robert Schuman, jeden z Unii Europejskiej, czy też Zjednoczonej Europy, może się skończyć. Na jak długo kwestia otwarta, bowiem mamy do czynienia z mechanizmami demokratycznymi. Panie Krzysztofie, ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jak krucha jest równowaga wewnątrz, wśród społeczeństw Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że Duńczycy odrzucili traktat o Unii Europejskiej i trzeba było ich grillować dopiero, żeby za drugim razem w referendum w 93 roku zakończyło się to sukcesem. W 2004 roku mieliśmy próbę ustanowienia konstytucji dla Europy, ale większość Francuzów i Holendrów odrzuciła w referendach ten projekt polityczny. Dzisiaj mamy Brexit. Unia Europejska jako piękny sen może się skończyć przed tym, przed czym przestrzega bardzo wielu politologów.
Mnie sen Unii Europejskiej przypomina sen o ludzkiej twarzy socjalizmu, który przeżyliśmy razem i też się pięknie zawaliło. Mam takie wrażenie, że powoływanie się na Schumana przez polityków europejskich jest udawaniem, że nie istnieje w ich głowach plan Spinelliego, którego Merkel realizuje i myślę, że słuchacze nasi powinni, powtarzam to nazwisko, Spinelli, łatwo to znaleźć, żeby zobaczyć, co to jest za gość i o co jemu tak naprawdę chodzi. Bo mam takie przekonanie, że ten cały system świetnie funkcjonuje, ale tak naprawdę tylko jest korzystny dla Niemiec i dla takich bliskich jego satelitów, którzy nie mają pretensji do jakiejś specjalnej samodzielności, jak powiedzmy Belgia, Luksemburg, Holandia, takie państwa, które nie przejawiają, bo nie mogą.
Natomiast Niemcy i Benelux rzeczywiście wygrały na euro, natomiast Francja nie i Włochy, Hiszpania także.
Takie mam przekonanie, że koszty socjalne związane z emigracją też swoje robią na budżecie francuskim i na tych koniecznych podwyżkach, bo to zawieszenie broni, które się zadeklarowało, moim zdaniem w kolejną niedzielę się jakby zweryfikuje.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jeśli idzie o żółte kamizelki, to przypomniała mi się pani Katarzyna Lubnauer, która chodzi w żółtym bardzo często. Pięknie w tym zresztą wygląda i rozpad Nowoczesnej. O tym rozmawialiśmy w czwartek z naszymi słuchaczami.
Popularność i spadek notowań Platformy przyniesie teraz jakieś korzyści z tego? No to przecież wiadomo, że oni wezmą tych zwane rezerwy ochotnicze, KOD-u, bardzo chętnie pod swoje skrzydła, pod patronatem. Schetyny wszystko ma być, a może i później pod Donalda Tuska, nie wiadomo jak on wróci, ma być wszystko pod ich dyktando.
Pokazuje to miałkość intelektualną i przede wszystkim żadnej uczciwości, przyzwoitości. Takim ludziom nie można zaufać. Oni pokazali dokładnie to, o czym nie chodzi, o co nam nie chodzi. Nam w społeczeństwie w Polsce chodzi o to, żeby to było wszystko przejrzyste, uczciwe dla ludzi i żeby to ludzie robili. A oni uzurpują całe prawo do wszystkiego i do swojej nieomylnej decyzji.
Prawica mogłaby się cieszyć z tego zamieszania, ale mówię sama, przynajmniej wroga jej wyborcza podaje, że też będzie miała kłopoty, bo Radio Maryja chce swoją partię zakładać.
Tak.
Chciałem tu powiedzieć, że dla mnie to jest taka refleksja stara jak świat, że u nas w Polsce nikogo nie trzeba, bo my sami siebie jakby niszczymy właśnie tą niezgodą.
Sądzę, że ten podział na pewno nie będzie wartością dodaną dla opozycji oczywiście. Niestety i muszę stwierdzić to naprawdę z bólem serca. Jedność opozycji, całej opozycji i była, jest, będzie ogromnie istotna, wręcz w fundamentem walki z PiS-em.
Ta partia znika na własną prośbę. Partia ma ogromne problemy finansowe.
Ze strukturami w terenie.
Program Nowoczesnej podległ pewnej konwergencji z programem Platformy Obywatelskiej.
A miał być
więc wyborcy mieli się różnić, a okazuje się, że
zjednoczył ich antypis.
Właśnie. Antypis jest jedynym programem właściwie takim wyrazistym zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej. Sam pomysł Koalicji Obywatelskiej jest takim lewiatanem, który pożera Nowoczesną na naszych oczach i po prostu
nie ma pan wrażenia,
wkrótce ta partia zniknie.
A nie ma pan wrażenia, że program pod nazwą antypis jest tak naprawdę wstrzykiwaną sobie samemu toksyną?
To jest, myślę, za mało. Platforma i Nowoczesna, mówimy o Nowoczesnej głównie dzisiaj, powinny mieć pozytywny program modernizacji Polski, który ma PiS. Na samej negacji nie da się wygrywać wyborów.
No szkoda, że ten program taki negatywny wywołuje bardzo wiele w swoim takim mechanicznym skutku jakby napięcia społeczne, bo on jest budowany na nienawiści jednych Polaków do drugich.
On jest obliczony na wywoływanie bardzo prostych emocji.
Życzymy państwu miłego adwentu, trochę uspokojenia przed gwiazdką, bo czas już zaczyna być taki bardziej spokojny, gwiazdkowy, aczkolwiek pewnie polityka nam będzie dostarczać wielu emocji. Będziemy starali się je państwu przedstawiać i jednocześnie lekko hamować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.